konwój wolności w Kanadzie. Protest przeciwko restrykcyjnym obostrzeniom przybiera na sile, a władze Kanady reagują coraz mocniej. Podobne akcje organizowane są już w innych krajach, także w Polsce. Dziś w programie przedstawimy relacje z pierwszej ręki z Ottawy i zastanowimy się, dokąd jedzie konwój wolności. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Idź Pod Prąd na żywo, dosadna publicystyka nadziewana humorem i satyrą. Ten program istnieje dzięki zbiórce na Patronite i na idźpodprąd.pl/wsparcie. A moim gościem jest redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa, też towarzyszą nam kanadyjskie, naprawdę to nie żadna podróbka, kanadyjskie ciasteczka, też nadziewane, tym razem jakimś kremem z syropem klonowym.
Bardzo dobre.
Ja jestem na diecie, jak już wiecie, no to tak tylko se patrzę.
Ale oczy też można nacieszyć, bo ładnie wykonane. Konwój wolności w Kanadzie, akcja protestacyjna przeciwko restrykcyjnym obostrzeniom. Akcja protestacyjna kanadyjskich kierowców samochodów ciężarowych w reakcji na wprowadzone w połowie stycznia regulacje, wymaganie szczepień od powracających z kraju, co dla kierowców, szczególnie kursujących między Stanami a Kanadą, jest dość uciążliwe. Zjechali do Ottawy pod koniec stycznia. Od tej pory trwa akcja protestacyjna w stolicy Kanady, właśnie w Ottawie, a także w innych miastach i na granicy. I mamy relacje z pierwszej ręki. Klub Idź Pod Prąd w Kanadzie. Marian Wierbol wybrał się specjalnie do Ottawy, żeby wam opowiedzieć, co tam się dzieje.
Dzień dobry, nazywam się Marian Wierbol, jestem członkiem klubu Idź Pod Prąd Montreal w Kanadzie. Chciałem Państwu przybliżyć sytuację, jaka jest w Kanadzie, dlatego że wiem, że docierają do Państwa różne informacje na temat tego, co się tutaj dzieje. No i możecie tu posłuchać mnie z pierwszej ręki, w sumie o co tu chodzi i jak to wygląda. Sprawa zaczęła się w ten sposób, że rząd kanadyjski nałożył na kierowców ciężarówek restrykcje, to znaczy, że od 15 stycznia, jeżeli są niezaszczepieni, nie będą mogli jechać do Stanów. Jeżeli pojadą, to wracając, będą musieli przechodzić kwarantannę. Chodzi tu o kierowców ciężarówek, to jest ich praca. I do tej pory, przez 2 lata pandemii, była to grupa osób, jedna z grup osób, które były wyłączone z jakichkolwiek restrykcji. Mogły, mimo tego, że cała Kanada i Stany nie mogły między sobą się tutaj wymieniać, oni mogli jeździć swobodnie. No dlatego część kierowców z Alberty, z British Columbia, zaplanowali, że zaprotestują w ten sposób, że swoimi trokami z tamtych okolic przyjadą tutaj do Ottawy, do stolicy Kanady. No i nie spodziewali się 2 rzeczy, a mianowicie tego, że tak wielu kierowców do nich dołączy, oraz nie spodziewali się tej reakcji ludzi. To, że oni to zrobili, to nie chodzi o to, że oni chcieli zaprotestować przeciwko szczepieniom, chcieli zaprotestować przeciwko tym restrykcjom, które są, i od tego się zaczęło. Później, w miarę tego, jak ten konwój rósł, doszło jeszcze do tego, żeby kompletnie wznieść jakiekolwiek restrykcje, które są tutaj nakładane na obywateli kanadyjskich, nie? Konwój jechał przez parę dni, dlatego że jest to parę tysięcy kilometrów z Vancouver do Ottawy. No i w piątek, 28, dojechał do Ottawy. W Ottawie w sumie nie spodziewali się tak dużej ilości tych samochodów. Nie spodziewali. Pierwszy raz taka sytuacja w ogóle miała miejsce, dlatego w sumie nie utrudnili im i byli ci kierowcy i te troki zdolne dojechać do samego parlamentu i praktycznie zablokowali te ulice blisko parlamentu, zostały zablokowane przez kierowców. Od soboty zaczęła się normalna pielgrzymka ludzi. Coś nieprawdopodobnego. My żeśmy to też tak na wideo zobaczyli i postanowiliśmy, że też się musimy tam wybrać. No i żeśmy to widzieli na własne oczy, także pojechaliśmy do Ottawy w niedzielę. Sama droga była coś wspaniałego, żeśmy jechali, widzieliśmy te samochody, które podążały. Nie było już troków tych dużych, było parę, ale niewiele, ale było bardzo dużo pick-upów, samochodów takich osobowych, oflagowanych. Ludzie się zatrzymywali, machali, klaksony włączali. Naprawdę coś niesamowitego, także ta droga nam tak szybko, fajnie zleciała. No jak żeśmy przyjechali do Ottawy, żeśmy wiedzieli, gdzie mamy iść. Po prostu głosy tych troków, te klaksony od troków wskazywały nam tak jak GPS, gdzie mamy się udać. No i im bliżej żeśmy się zbliżali tych budynków parlamentu, tym było coraz więcej ludzi, coraz więcej samochodów. Drogi powoli zaczynały być zablokowane kompletnie, także nie było można, samochodem oczywiście by się już nie przejechało. I jak żeśmy doszli już na samo miejsce, to naprawdę szok, to było coś nieprawdopodobnego. Zobaczyć tyle tych samochodów, tyle ludzi, tyle flag kanadyjskich, bardzo dużo polskich flag. Naprawdę no, taki miód na serce, no, żeśmy się naprawdę tak ucieszyli widząc to. I mimo to wszystko się odbywało w temperaturze około minus 20, z wiatrem tam było minus chyba 27 stopni, nie? Ludzie byli tak przyjaźni, machali, rozmawiali, dziękowali kierowcom. Po drodze żeśmy widzieli stoły nakryte jedzeniem, piciem, kawa. My jak idąc tam, to chyba dwu czy trzykrotnie proponowali też nam, żebyśmy zjedli, robili tam ludzie na takich pick-upach przyjeżdżali, robili hamburgery, robili hot dogi, nie? Także naprawdę niesamowite takie wrażenie, naprawdę takie pozytywne. Po prostu właśnie ten widok to wzbudził nas nadzieję, że naród jeszcze po prostu, że naród istnieje, że jest, bo tak do tej pory to żeśmy, że ludzie się poddawali wszystkiemu, co rząd mówił, a rząd tutaj w Kanadzie naprawdę bardzo dużo restrykcji wprowadził niepotrzebnie, wykorzystał tą pandemię do tego, żeby kontrolować i stłumić ludzi. Także naprawdę byliśmy no bardzo, bardzo podbudowani psychicznie po tych dwóch latach takiego właśnie zdołowania. Naprawdę byśmy się poczuli dobrze. Oczywiście w takim tłumie zawsze się ktoś może zdarzyć, że będzie przeciwny temu i oczywiście zawsze się zdarzą na coś prowokatorzy i to właśnie wykorzystał później premier Kanady Justin Trudeau, po dwóch dniach chyba było jego przemówienie w telewizji. On właśnie mówi, że nic nie wspomniał o tym, że tysiące ludzi przyjechało zarówno w sobotę, w niedzielę, mimo tego, że właśnie takie mrozy, tyle ludzi, dzieci, małe, starsi, różne narodowości, nie? I nie, on nic o tym nie wspomniał. Wspomniał tylko o tym, że to jacyś właśnie, że przyjechali, że przyjechali trokowcy, że zabierają jedzenie bezdomnym. No jakieś takie rzeczy, które naprawdę nie miały miejsca, że maszerowali z flagami jakimiś hitlerowskimi. Na pewno coś takiego było, ale prawdopodobnie byli to prowokatorzy, nie? Także, a on właśnie nic nie wspomniał o tym, że taki przekrój społeczeństwa przyjechał i zademonstrował tą właśnie solidarność z tymi trokowcami, a ci trokowcy w międzyczasie właśnie zmienili swoje postulaty na to, ażeby znieść te wszystkie zaostrzenia. I tylko tak z ciekawości powiem wam, że na przykład tutaj w Quebecu to naprawdę, tu gdzie my mieszkamy, nie? To zaostrzenia są niesamowite. Nie? Dwukrotnie mieliśmy godzinę policyjną. Ludzie to przeżyli. Przed świętami zabronili nas spotykać się z rodzinami. Nie? To ludzie to przeżyli. Ale te paszporty, które wprowadzili teraz, paszporty covidowe, to naprawdę to jest straszna dyskryminacja ludzi i w tym konwoju i w tych demonstracjach to nie są ludzie tylko niezaszczepieni, nie, jest bardzo dużo ludzi zaszczepionych, tak samo, ale są przeciwko temu, ja rozmawiam, mamy znajomych, rozmawiamy i dużo ludzi jest zaszczepionych, ale mówi, że przez te restrykcje, które wprowadzili, że jak nie jesteś zaszczepiony, nie możesz pójść do kina, nie możesz pójść do restauracji, nie możesz do pociągu wsiąść daleko biegnego, czy do autobusu, nie możesz wsiąść do samolotu, nie? Także bardzo dużo ludzi protestuje przeciwko temu. Mimo, że są zaszczepieni, mówią, że dopóki to nie zostanie zniesione, nie będą z tego korzystali. No i zobaczymy, jak się to rozwinie. jak do tej pory, przez następny cały tydzień, ta demonstracja cały czas trwała. Tam się troszeczkę zmieniało to, że część rokowców wyjeżdżała, przyjeżdżali nowi. W ciągu tygodnia mówią, że tam jest około 350 troków i jeszcze trochę pick-upów. Na sobotę i niedzielę przyjeżdża więcej. Tak było teraz, tą ostatnią sobotę. A w niedzielę rząd zaczął działać, także obawiam się, że tam dojdzie do jakiejś większej konfrontacji. Pierwsze co zrobili, to mer miasta wprowadził odtawy, wprowadził stan wyjątkowy. Strasznie tam właśnie narzekał na tych trokowców, że są zagrożeniem, że niszczą, że śmiecą. No takie w sumie takie bzdety tylko opowiadał. I co jeszcze zrobili? Policja odebrała im paliwo. Zrobiła taki nalot na ich tą taką główną bazę, taką transportową i odebrała im paliwo, którzy ludzie im przekazali w darach. Co się jeszcze stało, to ten fundusz taki, na który ludzie wpłacali pieniądze i wpłacili tam 10 milionów dolarów, z tego dla trokowców zdążył ten fundusz wypłacić milion dolarów na paliwo, właśnie na jedzenie, na jakieś tam rzeczy, które są tam potrzebne, i zablokowali ten fundusz. Zablokowali ten fundusz, także naprawdę jeszcze w sobotę, w niedzielę, na wideo oglądali ludzie, jaką pomoc dają właśnie Polacy z Toronto. Może żeście też widzieli to, że tam samochody z pączkami, z kiełbasą, później następne samochody z odzieżą, jeżeli chodzi o Polaków, że dostarczali tym kierowcom. Teraz od niedzieli popołudnia jest to zabronione, rząd zabronił. Każdy, który dostarczy paliwo albo jedzenie, albo cokolwiek tym trokowcom, będzie karany dużymi mandatami. Także jak to się skończy, naprawdę ciężko mi jest powiedzieć. Nie wygląda to dobrze. Wczoraj oglądałem teraz właśnie też wideo z tego właśnie nalotu policji na tą główną bazę tych trokowców. No to właśnie ci trokowcy to kręcili po to, żeby pokazać, że oni nie robią żadnych rozrób, nie żadnych prowokacji nie robią, że spokojnie, że cały tą akcję policyjną odbyło się tam bez żadnych ekscesów, nie? Także należy poczekać, na pewno ten tydzień przyniesie dużo większych rozwiązań, ale co się stało, to jest to, że w całej Kanadzie praktycznie teraz doszło do takiego przebudzenia. Wszędzie, w tych wszystkich większych miastach, również w tą sobotę i w niedzielę odbyły się bardzo duże demonstracje. Również mnóstwo troków, pick-upów, większych samochodów przejechało przez miasta, protestują, ludzie ich popierają. Także no jak się ta sytuacja rozwinie, zobaczymy. Jeżeli cokolwiek się będzie działo, postaram się dać wam znać.
Dziękujemy bardzo. Marian Wierbol prosto z Kanady dla was odwiedził Ottawę i opisał, co tam się dzieje.
Widzicie, jak wspaniale taka oddolna społeczna inicjatywa, jak telewizja Idź Pod Prąd działa, że możemy z dowolnego praktycznie miejsca na świecie, tam gdzie są nasi, a nasi są wszędzie, mieć relacje na żywo, mieć świadectwo tego, co się tam właściwie dzieje, a nie tylko już przekazy mediów rządowych czy międzynarodowych. Także serdecznie dziękuję wszystkim klubom Idź Pod Prąd, szczególnie Polonii w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I już informuję, że w najbliższych dniach przedstawiciel naszej redakcji pojawi się w Kanadzie, jeśli oczywiście nie zamkną granic, czy jakoś ta sytuacja się nie rozwinie. Także kto chciałby się skontaktować z naszą redakcją w Kanadzie, proszę piszcie na nasz adres kontakt@idzpodprad.pl. A ja tu się jeszcze pochwalę. Zobaczcie, też mogę dzisiaj z kanadyjskim liściem tu występować. To prezent od naszej Polonii. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam oczywiście klub w Kanadzie, kluby w Kanadzie, bo ich jest kilka, też w bardzo dalekiej zachodniej Kanadzie. Myślę, że to, co usłyszeliśmy, jest niezwykłe, bo mamy jakieś tam doniesienia medialne, a tu mamy jednego z uczciwie pracujących Polaków w Kanadzie. Słyszeliśmy też świadectwo o tym, jaka jest rola Polonii, że bardzo mocno zaangażowała się politycznie, że Polonię było w tym wolnościowym poruszeniu widać bardzo mocno. To, co Marian powiedział, to tak mnie szczególnie, nie wiem jak ciebie, Czarek, ale uderzyło. Zobaczyłem naród. Uwierzyłem, że znowu jesteśmy narodem, a nie tylko no, zbiorem pracowników gdzieś tam jakoś uciskanych czy wykorzystywanych przez rządzących i żyjącym w jakimś odosobnieniu. Także to myślę, że jest największa jak gdyby zdobycz tego poruszenia, że ludzie znowu poczuli swoją podmiotowość, że to oni tak naprawdę są narodem, a nie politycy, to oni kształtują, czy powinni, to jest ich marzenie, bo na razie tu zaraz przejdziemy do takich głębszych politycznych analiz, ale na razie mówimy o tym odczuciu ulicy, że znowu obudziła się solidarność, życzliwość wzajemna, pomoc wzajemna, ofiarność. Przecież tu i ludzie swoje biznesy poświęcają, inni z kolei dają to, co produkują na ulicach, rozdają żywność, przynoszą paliwo. Bardzo szybko ten fundusz został zebrany. No tu już wiemy, że już rząd zablokował, ale to pokazuje też ofiarność tych ludzi i to poczucie, że znowu chcemy być wolnymi ludźmi. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o interpretację taką z poziomu ulicy. Z poziomu ulicy, nie? No bo tu zaraz przejdziemy w interpretację z innych poziomów, ale z poziomu ulicy to jest bezsporne. Ludzie poczuli się znowu wolni, poczuli się solidarni i mówi, to my jesteśmy narodem, a nie wy tam gdzieś w tych różnych urzędach i tak dalej.
No premier musiał uciekać ze stolicy.
To już tak, oby to się tak tam co do zbiórki. Mówiłem, śniegi schodzą, to i może ekipa ta, która okupuje Polskę, też zejdzie ze sceny.
Co do zbiórki, tylko wyjaśnię, jeden z portali zablokował tę zbiórkę, ale obiecał oddać te wszystkie wpłaty, natomiast na innym portalu już jest ponad 4,5 miliona zebrane.
No i dobrze.
Więc dalej się zbiera.
Przypominam, że myśmy dokładnie mieli, jak startowaliśmy 6 lat temu, dokładnie takie same schody, kiedy powiedzieliśmy, chcecie mieć taką telewizję, no to wpłacajcie pieniądze, żebyśmy mieli z czego się rozwijać, bo mieliśmy tam dwie kamerki, czy trzy, jeden mikser i parę pchełek wtedy, taki mikser tylko do dźwięku chyba nawet, już nie pamiętam tamtych zamierzchłych czasów, no i wy zareagowaliście, no wspaniale, do dzisiaj 1000 gitar nam gra, dalej nasza telewizja jest utrzymywana z waszych składek, ale zaraz się pojawiły schody, właśnie jednym ze schodów było, że już nie pamiętam, która z tych platform niewiertniczych, tylko płatniczych, zablokowała nam nagle możliwość wpłacania na naszą telewizję. Akurat tak dziwnie, przypadkowo. Także my już to znamy, wiecie, sprzed 5-6 lat, no ale widać, że to się dzieje także i w tym wolnym świecie. No przecież na Stany Zjednoczone, na Kanadę, no to patrzymy jako na wzór, a tam robią to samo, co u nas.
Także to się może dziać, czy sytuacja może się rozwijać różnie wszędzie. No, przyjrzyjmy się trochę tym protestom też. No tu Marian przedstawił tę taką radosną, wesołą i stronę tych protestujących. No z drugiej strony są krytycy, którzy tam no, też mówił, że wytykają, że tam no, nieporządek, że tam coś się dzieje. No oczywiście no, miasta są zablokowane, także uciążliwe i tu no, pewnie dla mieszkańców części nie jest to przyjemne. Wytyka się przeróżne incydenty, no, które przy tak masowym zgromadzeniu zawsze będą. No, ktoś tam jakąś flagę wyciągnie, ktoś tam komuś coś zrobi nawet, tam kilka... Ale jak na takie zgromadzenie, to myślę, że tych incydentów i tak jest bardzo mało. Tamtych, te osoby aresztowane to jest kilka.
Marian bardzo jasno podkreślił, także dziękuję ci Marian za tę relację, że rząd od razu, ten rząd powiedzmy lewicowo-socjalistyczny, globalistyczny, jak go tam zwał, no Trudeau to nie jest postać z naszej bajki, to jest socjalista i to taki z tego gatunku skrajnych, można by tak powiedzieć. Już od razu media związane z władzą zaczęły epatować wszystkich tych widzów, tych, którzy cały naród, ci, którzy nie uczestniczą w tych protestach. Przypominamy, że Kanadyjczycy są chyba jednym z bardziej rozrzuconych po całym tym wielkim terenie Kanady narodem, to także nie wszyscy są w stolicy.
Chcę uświadomić, to jest ich mniej więcej tyle, co Polaków, natomiast powierzchnia Kanady to jest jak powierzchnia całej Europy.
No właśnie, także no sobie możecie wyobrazić, jak tam rzadko. Oczywiście są głównie w centrach, mieszkają głównie bliżej południa w tych miastach.
Przy wybrzeżach.
Ale na pewno wielu ludzi nie wie, co się tam dzieje w Ottawie i może ulegać właśnie takiej presji kłamliwej propagandy mediów rządowych tamtejszych, że to prowokatorzy, że to faszyści, hitlerowcy, nie wiadomo kto jeszcze, nie? Ja pamiętam, jak przedstawiciele John Birch Society byli u nas i rozmawialiśmy o tych różnych metodach działania, między innymi o demonstracjach, działaniach antysocjalistycznych, antykomunistycznych, i oni mówili, my do nich jeszcze będziemy wracać w tym programie, my kompletnie się jak gdyby dystansujemy od wszelkich demonstracji, bo jest to pole do popisu dla różnych komunistycznych prowokatorów i z dobrego zrywu społecznego, z właściwych motywacji, bardzo szlachetnych, potrafią ci prowokatorzy, oni są zresztą do tego szkoleni przez różne międzynarodówki socjalistyczne, zrobić jakiś bajzel, doprowadzić do prowokacji, do tego, żeby polała się krew i do skompromitowania całego tego słusznego protestu. Nie? Tu widać, że już ludzie byli na tyle wkurzeni, że nie dali rady inaczej protestować i zablokowali miasta. Tu już jest Ottawa, ale już wiemy, tu Marian wspominał, że we wszystkich innych większych miastach już podobne protesty się rozlewają. Teraz pytanie, i tu wchodzimy na ten inny poziom, bo kiedy jest jakaś spontaniczna taka pikieta, taki Majdan, nie? Tu mamy wzory ukraińskie, Kijów, dość podobne. Czy teraz uda się tym ludziom, którzy ze szlachetnych pobudek zablokowali te miasta, dalej utrzymać porządek, dalej powstrzymać ludzi albo przed gniewem wobec policji, władzy i tak dalej, albo nie, żeby nie poszli za jakimiś prowokatorami, którzy będą robić jakieś ekscesy, starając się właśnie skompromitować ten oddolny ruch wolnościowy. To jest pytanie, stąd z poziomu ulicy na nie nie odpowiemy, bo teraz kto organizuje te protesty, nie? Czy jakaś się pojawiła, jakaś rada, czy oni tam, czy jest przywódca tego ruchu, czy tych ruchów, bo już wiemy, że to idzie na Stany Zjednoczone i na Europę, nie? Że już jakaś organizacja już jest, ale teraz kto tą organizacją kieruje? Czy to jest rzeczywiście jakieś były wybory, jakaś spontaniczna akcja, czy też ktoś to już przygotował? Tutaj dla zwykłych ludzi ten poziom informacji jest raczej niedostępny. Nie? Czy Czarek, coś wiemy w tym temacie?
No, pojawiają się oczywiście różni przywódcy. W Kanadzie jedną z bardziej znanych jest Tamara Leach, która, no ona zdaje się tę zbiórkę też zainicjowała, która została zamknięta. Ona jest w polityce od paru lat, była w partii, która miała na sztandarach tak zwany Wexit, czyli takie oddzielenie zachodu Kanady,
może nawet nie tak całkiem, ale tego wschodu Quebecu,
przynajmniej w jakiejś legislacyjnej,
czyli separatystyczne
troszkę,
ruchy.
Trochę tak. I pewne wcześniejsze protesty, czy to żółte kamizelki w Kanadzie, czy jeszcze protest też kierowców ciężarówek sprzed trzech lat, to wtedy to były dość małe akcje. Chyba w Kanadzie jednak to protestowanie nie było takie popularne do tej pory, jak na przykład we Francji.
Tak, po pierwsze mówię, ludzie rozrzuceni, po drugie zimno, nie? To stąd, dlaczego to paliwo tym ciężarówkom, które stoją, nie? Ktoś może zapytać, no jak stoją, po co im paliwo? A tu jest problem, że tam jest mróz.
Mówił Marian, że minus 27.
No, minus 27, czyli praktycznie chociażby się tam najcieplej ubrał, no to długo w tej kabinie wychłodzonej by nie wytrzymał, dlatego ci kierowcy kierowcy cały czas grzeją silniki, można tak powiedzieć, że cały czas potrzebują paliwa. Te samochody pracują, znaczy silniki pracują, żeby ogrzewać kabiny, żeby się tam dało znieść te wielkie mrozy. A też to był naród żyjący w dobrobycie, bez żadnych tam wielkich problemów. No to taki tam i te żółte te kamizelki i tak dalej, no to nie za bardzo wypaliło. A teraz, kiedy...
Stereotypowo przynajmniej to Kanadyjczycy są postrzegani jako niezwykle uprzejmi, grzeczni i tak dalej, więc pewnie no, nie wzięło kolejna, się tam, to znikąd. Także no takich akcji, żeby tam rzucać gdzieś.
Czyli mamy panią Tamarę, która już chciała dzielić mniej więcej na pół Kanadę. Kogoś
tak,
tam jeszcze
generalnie,
mamy?
Generalnie no, zbierają się na Telegramie, który tam jest niby szyfrowany. Także tam jest dużo akcji, no ale tam nie zawsze wiadomo kto. No ale właśnie są przeróżne rzeczy się dzieją, przeróżni ludzie też wspierają i tam się zbierają i QAnon i no, cały wachlarz,
cały
się gdzieś próbuje przyczepić.
Zwykle czym większy dziwak, no to na takiej manifestacji próbuje się wybić. On nie ma nic do powiedzenia, ale ma coś do pokazania na zasadzie gołej dupy. Pamiętacie ten człowiek krowa czy coś, co tam później do ruskich chyba jakoś się bardzo mocno zaafiliował, nie wiem, czy nie uciekł czasem do Rosji ten właśnie z tego QAnon, czy jak to się tam nazywało, myśmy mówili, że to z tego nic nie będzie, że to prowokacja różnej, przeróżnej agentury. No i zobaczcie, że wylądował jakoś w objęciach Putina.
No ale ta Marelicz się wręcz określa jako iskrę, która rozpaliła ogień.
Noż to już jak. No, tak. To znaczy, że z pokorą też ma jakiś problem.
Ona, znaczy nie, że sama siebie, tylko że tak o niej mówią.
Aha. Się... Ale ona to powtarza, czy nie?
Nie słyszałem, żeby to powtarzała.
Aha, czyli to o niej tak mówi. A no to nie, to jeszcze, to cofam to.
No jest prawnik Keith Wilson z Justice Center for Constitutional Freedoms. No on teraz pozywa to GoFundMe, które zamknęło zbiórkę. Mhm. Teraz zbiórka jest na GiveSendGo. Już 4,5 miliona, także idzie dość podobnie szybko jak poprzednia. No musi być sporo faktycznie tych donatorów, albo jacyś majętni bardzo.
No, raczej myślę, że to jest podobnie jak w naszym przypadku, taki można być rozproszony poczet darczyńców z niewielkimi kwotami, nie? Dlatego też to tak szybko przyrasta, nie? Że ludzie, tak jak Marian, no, sam pojechał do Ottawy, żeby zobaczyć to na własne oczy, żeby wesprzeć tych ludzi, że to jest ruch masowy. Widać, że to absolutnie nie jest, że to ktoś tam im zapłacił, tak jak pamiętacie, niekiedy manifestacje różne, zarówno z lewej, jak i prawej strony, nie? Że PiS teraz płaci różnym tam bojówkom, nie? Wcześniej Palikot płacił różnym takim, żeby wychodzili na ulicę, tylko jest to rzeczywiście potrzeba serca tych ludzi. Widzą, że coś złego dzieje się z zachodnim światem, widzą, że coś złego dzieje się z ich państwem, widzą, że nie mogą pracować przez jakieś bzdurne, tu właśnie bardzo mocno Marian to podkreślał, niepotrzebne restrykcje, nie? Są restrykcje potrzebne i są niepotrzebne restrykcje. I właśnie ten rząd socjalistyczny no, robił coraz bardziej pod górkę. Wygląda mi to na taką celową prowokację, tak jak na przykład komuniści wyprowadzali ludzi na ulicę przez podwyżkę ceny kiełbasy, cukru, tam masła, mleka, różnych tam produktów, nie, głównie mięso tam drożało i cukier, nie, takie w komunie to zawsze, no, później tam odprysk to był podwyżka papieru, ale to znaczy tam jaka podwyżka w ogóle nie było. Także była tylko gazeta taka, jak ona się nazywała? Trybuna Ludu, no ona się nadawała do tych celów.
Zawsze pisała zgodnie z prawdą.
Zgodnie z prawdą, zawsze z prawdą mówimy o tym oddziale w Moskwie, nie? To tam też taka druga gazeta była, prawda się nazywała. Komuniści zawsze to tak na wspak wszystko ponazywają. No jak powiedzieć, że stek bzdur, czy kłamstwa, czy pierdy jakieś, no to by było no jak, że tak można, no to się tak prawdą nazywało, nie? Czyli komuniści i socjaliści mają taką tendencję do odwracania znaczenia słów i nadawania im znaczeń przeciwnych. Także wtedy komuniści za pomocą dość prostych metod no, ludzi wyprowadzali na ulicę, żeby dokonać jakiejś zmiany partyjnej, jakiejś zmiany jednego sekretarza na drugiego. Jak chcecie więcej, to możecie, gdzie jest teczka JP2, tam jest film taki dokumentalny, prawie godzinny, możecie sobie zobaczyć. Tam to wszystko jest mniej więcej tak skrótowo dla młodzieży w takim rytmie czaczy trochę pokazane. No oczywiście żartuję, ale z taką ostrą muzyką, raczej taką rockową chyba, nie? Czarek, ty mnie popraw jakby. No to jakoś w tym duchu to możecie sobie to zobaczyć, jak sterowali nastrojami społecznymi. I tu myślę, że zaatakowanie trackerów, no to jest taką zagrywką rządową, żeby sprowokować ludzi do wyjścia na ulicę, nie? Do końca jeszcze nie wiemy, po co tym komunistom jest to wyjście na ulicę, ale to będziemy zaraz gdybać, bo tu myślę, że parę śladów da się znaleźć, bo ci ludzie, zobaczcie, pandemia trwa już tam trzeci rok, można powiedzieć, oni sobie jeździli cały czas, nie? Nagle teraz, kiedy już i leki są, i szczepionki są, i różne rzeczy, nagle im robią restrykcje.
Nawet
nie?
Sam rząd przyznaje, że i tak większość tych kierowców
jest zaszczepiona. Także tam to Marian podkreślał, tam zdaje się kilkukrotnie, ale także później w rozmowie z nami, że absolutnie to nie chodzi o jakiś sprzeciw przeciwko szczepieniom. Nie? Ci ludzie często są zaszczepieni, to jest właśnie przeciwko restrykcjom, przeciwko obowiązkowi, przeciwko dyskryminacji. To są protesty.
Choć pewnie są też ludzie, no to, którzy są i przeciw szczepieniom.
Ja tylko powtarzam to, co Marian powiedział, że tu większość ludzi absolutnie nie ma tego typu postulatów. No i zobaczcie, i rząd chciał wkurzyć właśnie kierowców wielkich ciężarówek. Nie? To jest ewidentnie dla mnie gra na wkurzenie jakiejś części społeczeństwa, żeby oni ruszyli. Dlatego no tu, mówiąc szczerze, obawiam się, bo to jest gra taka, która może się rozwinąć w dwa brzydkie scenariusze. Znaczy, no, w dobry scenariusz, tu, którego wszyscy życzymy Kanadzie i oczywiście całemu światu, że te siły obywatelskie, oddolne, prowolnościowe się mądrze zorganizują, wyłonią przywództwo i postulaty polityczne i zwyciężą, jeśli chodzi o przejęcie władzy i poprowadzenia takich krajów jak Kanada w kierunku większej wolności obywatelskiej. Zawrócenie socjalizmu, zawrócenie zamordyzmu, który już od przecież tam kilkudziesięciu, ogólnie po II wojnie światowej, można powiedzieć, coraz bardziej pożera kraje zachodnie. Nie? Ale jest możliwy też drugi scenariusz, że ci ludzie nie przygotowali do dalszej walki już w systemie, można powiedzieć, długoterminowym i wyłonienia jakiegoś przywództwa, postulatów. Zobaczcie, co się stało z polską Solidarnością, nie? Że no, początek wspaniały, tu Anna Walentynowicz, gwiazda, a potem Bolek na czele, No to się tak właśnie kończy, nie? Oni są, druga strona rządowa jest przygotowana do właśnie takiego scenariusza, nie? Żeby przejąć te protesty, zrobić albo krwawą łaźnię, albo przejąć przywództwo, czy objąć przywództwo przez agentów jakichś tam socjalistów, globalistów, czy kto tam wie czego jeszcze, nie? Także tu na razie nie wiemy, czy ta oddolna siła będzie na tyle, można powiedzieć, przygotowana mentalnie, żeby poprowadzić to w kierunku rzeczywistych zmian wolnościowych. Bo wiecie, zablokować coś, zaprotestować przeciwko czemu, to jest proste, ale teraz trzeba zbudować. A to nie jest już takie proste. Nie? Dlatego ja, pamiętacie, po wyborze pana Bidena mówiłem, że no to jest ogromny kryzys Ameryki, Kanada, Stany Zjednoczone, dość ten sam, można powiedzieć, obszar kulturowy, że tu odnowa musi przyjść przez środowiska, które od setek lat zajmują się pracą organiczną, które potrafią wyłaniać przywódców, które mają jasną, można powiedzieć, wizję polityczną. Tu z Andrzejem Turczynem rozmawialiśmy wczoraj o Dominikanie troszkę. Oczywiście było o Ukrainie, broni i tak dalej, ale tam, jako że Andrzej tam spędził urlop parę dni temu, no to rozmawialiśmy też o Dominikanie i mieszkańcy Dominikany właśnie szczycą się tym, że jako jedyne państwo w świecie mają w swojej fladze Biblię otwartą i to oni mówią, na którym wersecie. Chodzi o Ewangelię Jana, gdzie jest mowa, gdzie Jezus obiecuje, że prawda was wyzwoli. Dlatego tymi, można powiedzieć, ośrodkami, które mają doprowadzić do zmiany, które zresztą w historii Ameryki do zmiany doprowadziły, bo cała ta wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych to najpierw rozpoczęła się w umysłach, a te umysły zostały, można powiedzieć, zarażone czy zainspirowane, to powiem pozytywnie, Słowem Boga i wolnością, którą mamy w Jezusie Chrystusie. To pastorzy w kościołach przygotowywali mentalnie tych ludzi do wolności. I po kilkunastu, kilkudziesięciu latach dało to ten zryw wolnościowy, konstytucję, nowy organizm państwowy, nowe elity, no i największe mocarstwo w historii wszechświata. Także no to już pewnie nasi stali widzowie znają. I teraz, czy trackerzy potrafią to zrobić? Dlatego ja powiedziałem tam wiele miesięcy temu, w zeszłym roku, to kościoły, protestanckie kościoły muszą na siebie przyjąć właśnie wychowanie odpowiednich elit i zorganizowanie społeczeństwa do prawdziwego protestu. Tu niestety obawiam się, że niezależnie od tych właśnie bardzo dobrych motywacji tych wszystkich ludzi, zostanie to gdzieś albo przejęte przez bolków, albo krwawo, siłowo stłumione.
Ci kanadyjscy trackerzy, czyli kierowcy ciężarówek, też wielu z nich odnosi się do Boga czy do Biblii, mają napisy na swoich ciężarówkach, tak, Boże, utrzymaj nasz naród, tak, wspaniałym i wolnym, stoimy na straży, też są wersety na tych zdjęciach, widzimy między innymi Jan 3,16 czy Izajasz.
Nie, no także... to jest, mówię, tradycja amerykańska, także po części kanadyjska, to jest wolność, którą wyprowadza się z Biblii. To Jezus nas wyzwolił. Wyzwolił nas od grzechu i powołał nas do wolności. Dlatego nauka apostolska jasno mówi, Chrystus wyzwolił was i nie wolno wam stawać się niewolnikami ludzi. Apostoł Paweł naucza, nie wolno dawać się okradać, nie wolno dawać się bić przez rządzących, nie wolno dawać się oszukiwać. Nie? To jest zadanie chrześcijan, dlatego oni tak jasno w tamtej sferze kulturowej tak jasno odwołują się do Pisma Świętego. To dobrze świadczy, ale chciałbym zobaczyć tam właśnie pośród tych postulatów, pośród przywódców tego poruszenia narodowego, właśnie ludzi, których życie jasno pokazuje na ich zaangażowanie chrześcijańskie, na ich pracę w kościołach. Może to będą pastorzy, no nie wiem. Ale żeby to nie byli ludzie, których, że tak powiem, życiorysy będą gdzieś się ocierać o Putina.
Zacytuję z jednej z ciężarówek, Izajasz 55:6-7. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko, niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Taki między innymi napis na ciężarówce w Kanadzie. W Polsce chyba by jeszcze takiego nie znalazł.
Jest jedna ciężarówka, która właśnie no, jeździła z takimi, no może tam Bibliśmy nie cytowali, ale o wolności było i Idź pod prąd też tam było i Husarz był, telewizja Idź pod prąd, także jeśli tam znajdziecie, proszę, nasza ekipa techniczna, zdjęcia tej ciężarówki czy jakiś filmik, to możecie pokazać, że my też kluby Idź pod prąd, bo to nie był pomysł naszej redakcji, to kluby, zdaje się, angielskie ruszyły z taką inicjatywą na któreś urodziny telewizji Idź pod prąd, żeby właśnie taką plandekę zafundować i żeby taki tir jeździł po Polsce.
Akcja się rozlewa praktycznie na cały zachodni świat. W Stanach Zjednoczonych już jest planowany przejazd z Kalifornii do stolicy, do Waszyngtonu, czyli przez całe Stany Zjednoczone. Na telegramie ktoś chyba z organizatorów pisał, że jest w kontakcie z grupą Europa. Widać, że jakaś organizacja tu jednak się tworzy, taka ponadnarodowa, gdzieś, czy już była, widać.
No z jednej strony można powiedzieć, że media społecznościowe, no świat globalną wioską, no to nie powinno to dziwić, nie? ale no, mając
trochę,
jakąś...
Trochę co innego było, gdyby tam z kolegami z Europy, a tutaj a, grupa ta, Europa ta, już
ta, powstała. Ale może, no. Troszeczkę przecież mamy doświadczenie w budowaniu relacji międzynarodowych. Szukaliśmy różnych kontaktów w Stanach Zjednoczonych, tu już John Birch Society, omówiłem Liberty University i powiem wam, że no jakoś nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste budowanie jakiegoś porozumienia ponadnarodowego. I tu myślę, że warto teraz powiedzieć troszeczkę o kontekście międzynarodowym, o sytuacji geopolitycznej, w jakiej te strajki się odbywają. I ja jeszcze tak no, przypomnę, zjazd idź pod prąd 2020. Nie? Mamy już pandemię, pierwsze miesiące, widzimy jak to działa, widzimy rozprzestrzenianie się celowe tego wirusa na cały świat, widzimy lockdowny, widzimy nieskuteczność tych lockdownów, widzimy taką wańkę wstańkę, taką zabawę. Jednego tygodnia mówią, że lockdown, nie wolno wchodzić do lasu, zaraz potem na Boże Ciało, trzeba iść na procesję, a na wybory to już obowiązkowe, bo już wirusa nie ma i tak dalej. Także potem w jesieni widzimy już nawet niektórzy członkowie, doradcy rządowi mówią, że to były celowe takie okresy zarażania i potem lockdownu. Zarażania i lockdownu. Zarażania i lockdownu, nie? No to kto to tyle wytrzyma? No już jakby te lockdowny miały pomóc, no to trzeba by je zrobić raz, a porządnie. I rzeczywiście tam pierwszy ten lockdown w Polsce, no to on dał jakieś efekty, że spadły zachorowania. No ale potem trzeba było szybko wymyślać już nowe sposoby walki z tą chińską, podkreślam, chińską, komunistyczną, wyprodukowaną w laboratorium zarazą, bo ja ostrzegałem już właśnie na zjeździe 2020, że wraz z zarazą oni mają plan dezinformacji, a potem destabilizacji świata zachodniego. Możecie sobie, są nagrania, możecie sobie to cofnąć. Mówiłem, że komuniści chińscy i moskiewscy, nie, szachiści, bo oni razem ze sobą ręka w rękę współpracują, obserwują świat zachodni, obserwują nasze wolności, obserwują także nasze słabości, obserwują nasze przywary. Potrafią przewidzieć, jak społeczeństwa wolnego świata zachowają się w różnych scenariuszach. Bo kiedy na przykład zamurują w bloku mieszkalnym Chińczyków, to co oni zrobią? Jaki bunt? No w buncie poumierają w tej izolacji i tyle. Nie? Jeszcze nie dojrzeli, jeszcze chrześcijaństwo nie weszło tak, chociaż mówiłem ostatnio, że teraz nasze zadanie to modlić się za chrześcijan chińskich, żeby po pierwsze rozumieli swoją odpowiedzialność także społeczno-polityczną. Nie? Ale dzisiaj jeszcze Chińczycy nie są gotowi na bunt, szczególnie, że ich ten pierwszy bunt, ten na placu Tiananmen, został rozjechany przez czołgi. Wtedy młodzi studenci, tak zapatrzeni trochę w ten świat zachodu, że u nich też tak będzie, wyszli okupować plac Niebiańskiego Spokoju w Pekinie i domagali się pokojowych reform w państwie. Nie? Znaczy pokojowo domagali się reform w państwie, o tak, nie? No to chińscy komuniści wysłali na nich czołgi i utopili we krwi ten protest młodych ludzi. Tam wszyscy to pamiętają, także opór jest. Spotykają się kościoły domowe, gdzieś w konspiracji i tak dalej. Ale to jeszcze nie jest na tyle masowy i świadomy ruch, żeby obalił partię komunistyczną. Oto się teraz wszyscy chrześcijanie na całym świecie powinni modlić. W drugą stronę komuniści wiedzieli, że świat zachodu, owszem, przetrwa jeden, dwa lockdowny, nie? Bo się przestraszą ludzie, bo zobaczą, że to nie przelewki i się zdyscyplinują. Ale na dłuższą metę, oczywiście, kiedy będzie prowadzona odpowiednia obróbka, a media internetowe praktycznie docierają pod większość z trzech, już tam, czy dachówek, czy blachodachówek świata zachodniego, no to komuniści wiedzieli, że wjadą z butami do twojego umysłu. Nie? I rozpocznie się obróbka w mediach społecznościowych. Tu widać, że wszelkie autorytety, wszelkie tam tłumaczenia, programy, wszystko to przegrywało z tak zwaną propagandą szeptaną, rozprowadzaną głównie przez Facebook, jakieś tam inne, Instagram, czy Twitter, czy YouTube, filmiki i tak dalej, bez żadnej weryfikacji. I to zaprzątało głowę.
Polska w tym nawet momencie, nie bardzo miało z czym przegrywać.
No bo tam rząd to się zajmował rozkradaniem państwa i niszczeniem, także tu nawet nie było żadnej zdrowej informacji, praktycznie tylko w telewizji Idź Pod Prąd mogliście usłyszeć coś na ten temat, walkę z dezinformacją chińsko-rosyjską. Rząd praktycznie sobie to odpuścił, wręcz nawet przeszedł na drugą stronę. Mówi, a to dobra, niech głosują, niech se wierzą w co chcą, niech, słuchaj, byle na nas głosowali. No to tak mniej więcej wygląda. A to, że umierają, a co nas to obchodzi? Rząd się wyżywi, rząd się wyleczy, rząd się zaszczepi czy coś, no to oni już tam wiedzieli. Z Konfederacji dokładnie to samo robią. Sami się poszczepili, a później mówili, że szczepionki to tam porównywali z Auschwitz i różne takie rzeczy. Także no tu już o obłudzie polskich polityków to szkoda gadać. Mówiłem wtedy na zjeździe, że za tym pójdzie destabilizacja społeczeństw Zachodu. Bo społeczeństwa Zachodu przyzwyczajone do wolności nie będą zdolne przetrzymać tyle restrykcji społecznych przez długi czas. Na krótko tak, ale przez rok, dwa, trzy nie dadzą rady. I co będzie? No będzie chaos, będzie zwrócenie się obywateli przeciwko rządom. Albo oszustom współpracującym z komunistami, bo przecież agentury komunistycznej, globalistycznej w świecie zachodnim jest potąd, nie? Czyli będą robić właśnie to, co powiedział Marian. Niepotrzebne restrykcje, żeby wkurzyć ludzi. To z tymi kierowcami ciężarówek to jest dla mnie klasyka westernu, znaczy no i sternu, trzeba by powiedzieć, nie tej komunistycznej propagandy i działania, tak jak w czasie Solidarności czy 70 roku w Polsce. Nie? Czyli prowokatorzy, a rząd, można powiedzieć, chce wkurzyć ludzi celowo, nie? Żeby potem to, te oczekiwania wolnościowe albo ukraść, nie? Za pomocą bolków, albo, że tak powiem, rozpędzić, utopić we krwi, tak jak w 70 roku, czy tak jak komuniści na placu Tiananmen. Także to jest plan. Stąd warto teraz zadać sobie pytanie o czas. O czas tych protestów, nie? Przypominam, że Kanada jest bardzo mocno, można powiedzieć, zaangażowana obok Stanów Zjednoczonych na dwóch frontach, na którym zależy komunistom rosyjsko-chińskim. Największa mniejszość w Kanadzie to nie są Polacy. Wiecie kto? To Ukraińcy. Najwięcej Ukraińców jest w Kanadzie, można tak powiedzieć. I oni stanowią drugą po anglosasach, czy tam tych franko, tych zachodnich, powiedzmy, nacjach, drugą siłę. Nie? To są Ukraińcy. Dopiero dalej są Polacy. Tak, jest ich dużo, szczególnie tam w okolicach Toronto, Mississauga, także to tam prawie całe, tam nie wiem, 400-tysięczne, prawie polskie miasto, ale Ukraińców jest jeszcze więcej. Nie? Jest jeszcze więcej. Nie? Czyli no, Kanada siłą rzeczy, mając tam głosy tam ponad miliona na pewno obywateli ukraińskiego pochodzenia, no, zaangażowana jest na Ukrainie i rzeczywiście jest.
Wysyła i żołnierzy, i broń.
Także jest zaangażowana obok Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Czyli już mamy pierwszy teatr, gdzie rząd kanadyjski jest zaangażowany. Druga, szczególnie zachodnia Kanada, no, jest bardzo mocno, można powiedzieć, kolonizowana przez komunistów chińskich. Też taki film pokazywaliśmy wam jako jedyna telewizja polska w szponach Czerwonego Smoka, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam ten tytuł, jak tam korumpowani przez komunistów chińskich są przedstawiciele świata polityki, ambasador, tam jakiś przedstawiciel i tak dalej, i jak zastraszani są dziennikarze kanadyjscy. Skąd my to znamy? Zobaczcie, mój proces. Jednym z oskarżeń to było to, że ja byłem oskarżony za chęć wywołania wojny z podżeganiem do wojny z Koreą Północną. Nie? Tam się już im w ogóle wszystko, wiecie, pogmatwało, a może to był życzliwy gest prokuratora, który nie chciał, że tak powiem, no zrobił sabotaż w tym akcie oskarżenia, bo nie wiem, czy był na tyle głupi, że nie wiedział, że wojna z Koreą Północną trwa od 1950 roku, czy chciał zrobić taki sabotaż, żeby no już sąd nie mógł mnie za to skazać. I rzeczywiście, choć było mówione, że tak nie wolno mówić o komunistycznych Chinach na wielokrotnie i tam ci pseudopokrzywdzeni i tam i sędzia i tak dalej, no tam mnie tam na różny sposób próbowali tu wszyscy wziąć w karby, żebym ja już przestał mówić o tych komunistycznych Chinach, no to dokładnie to, no jeszcze gorsze też metody pokazywał też film W szponach czerwonego smoka. Możecie sobie gdzieś tam znaleźć wersję angielską, no bo polskiej chyba nie ma w tej chwili. Myśmy to zrobili, przekazaliśmy do właściciela praw autorskich, ale nie wiem, czy jest dostępna gdzieś w sieci ta wersja. Także zastraszanie tych Chińczyków, którzy zdecydowali się na zerwanie z komunistycznym reżimem, jak tam ich rodziny są do więzień wtrącane, żeby ich tu zmusić do milczenia czy do jakichś działań no, niekorzystnych dla tych nowych swoich ojczyzn. W każdym bądź razie Kanada bardzo zaangażowana jest również na kierunku chińskim i część elit kanadyjskich wspiera Tajwan. No to zobaczcie. Puzzle nagle się otwiera. Układa się wszystko jasne. Dlaczego teraz wybuchły te protesty? Mam nadzieję, że tak samo jasno, jak ja to widzę, tak samo jasno widzicie to i wy. Teraz następny rajd ma być na Stany Zjednoczone, żeby sparaliżować i to państwo, które jest kluczowym państwem Zachodu, żeby doprowadzić do masowych buntów i zerwania jedności pomiędzy władzą a ludźmi, żeby władza nie reprezentowała narodu. No to teraz zobaczcie, Stany Zjednoczone szachują przy pomocy Kanady i innych państw komunistów chińskich militarnie. A wyobraźcie sobie, że nie tylko Ottawa stoi, ale i Waszyngton stanie. Kto będzie dowodził tymi wojskami wtedy? Szatański plan komunistów jest realizowany.
Także akcja, jak mówiłem, Grupa Europa, tak zwana, szykuje na 14...
Może pani Le Pen tam stanie na czele?
Na 14 lutego z całej Europy mają się zjeżdżać kierowcy do Brukseli. Są takie postulaty...
Noż tam blokada Brukseli to nikomu nie zaszkodzi, to se można jechać. No tam...
no, ale po drodze są inne miasta. Takie są postulaty, jak zakończenie stanu wojennego, wręcz tak powiem, permanentnego martial law, możliwość swobodnej podróży, możliwość swobodnych wyborów co do swojego zdrowia, wolność słowa, wolność prowadzenia biznesu, osobista suwerenność i godność człowieka.
Tak, no i jedźcie na olimpiadę w Pekinie, to zobaczycie, jak te postulaty są realizowane właśnie tam, gdzie święto pokoju, sportu i tak dalej. Tam nawet z hotelu do hotelu nie można przejść piechotą bez kontroli służb specjalnych, a do tego przecież milion osób znajduje się tam w obozach koncentracyjnych, także... postulaty jak najbardziej słuszne, ale zobaczcie, że nikt nie wiąże już dzisiaj tego gniewu, tych pretensji z komunistycznymi Chinami. Przecież te wszystkie rzeczy, przeciwko którym protestują ci ludzie na ulicach, słusznie, nie? Że wykańczany jest gospodarczo świat Zachodu, że swobody obywatelskie są odbierane, że wolność, jeśli chodzi o decydowanie o swoim zdrowiu, jest nam odbierana. To wszystko ma źródło w komunistycznych Chinach. Czyli nie marsz na Brukselę, tylko kordon sanitarny wokół Rosji i Chin. Nie żadne tam olimpiady. Kordon sanitarny. I nie byłoby żadnego nowego wariantu koronawirusa. Ale kto w świecie zachodnim taki postulat po pierwsze sformułuje, a kto go zrealizuje? Nie ma. Niestety głupota rządzi w świecie zachodnim.
Ciekawe, że no, na tych ogłoszeniach nie bardzo jest ktoś podpisany, nie wiadomo kto to organizuje, jest tylko jakaś tam grupa na Telegramie, gdzie no, w zasadzie no, nie da się sprawdzić, czy tam jest nawet ten, ktoś, za kogo się podaje.
Można powiedzieć, taką tezę stawiam, że dopóki komunizm chiński nie upadnie, nie skończy się epidemia koronawirusa.
No właśnie, no kłócimy się, znaczy Zachód powiedzmy kłóci się między sobą, albo ze swoim rządem, albo w ogóle obywatele między sobą, a już z Chinami nikt się nawet nie kłóci, czyli nie mówiąc o jakichś tam żądaniach pociągania do odpowiedzialności. No jest olimpiada, prezydent Duda sobie pojechał i uświetnił ceremonię.
No niektórzy się smucą, bo tam, że pojechał, no to myśmy mówili, ale niektórzy myśleli, że tam zostanie, a on wrócił.
No tutaj coraz większe...
Tak fajnie tam jest. Wszystkie postulaty nawet, PiSu są zrealizowane. Pegasus można używać bez najmniejszego problemu.
Nawet w tej Kanadzie jest to przeciwko temu, co robi rząd, no ale też są jedna grupa obywateli tak, a druga inaczej druga. No chce tych restrykcji, czy nie chce tych protestów. W Winnipeg zdaje się doszło do tego, że tam wjechał jakiś kierowca w protestujących i tam czworo poszkodowanych. Także są takie aż wydarzenia nawet w tej pokojowej, bardzo spokojnej Kanadzie. No można się spodziewać, że w Stanach Zjednoczonych czy tu w Europie będzie dochodzić do dużo mocniejszych wydarzeń. I już całkiem wszyscy zapomnieli, że odpowiedzialne za to są właśnie komuniści. Odpowiedzialni za to są komuniści chińscy. W Polsce też jest organizowana akcja na 12 lutego. Organizatorem jest jakiś kierowca też samochodu ciężarowego, który ostatnio stał się dość popularny przez nagrania krytykujące właśnie rząd, obostrzenia i tak dalej. Nazywa szczepionki niesprawdzonymi preparatami. Promowany jest na kanałach takich, gdzie występują na przykład Witold Gadowski, czy ksiądz Kneblewski.
Zawsze tam jakiś ruski smród zalatuje z tego.
A w ostatnim wideo, odnosząc się do przeciwników, tak bardzo ostro mi będę z nimi walczył, musicie mnie zabić, żeby mnie powstrzymać i tak dalej. Radykalny.
To już tam taki jeden w furażerce też tam lata, to już wszyscy wiedzą, jaką propagandę uprawia. Ale zobaczcie, to jest klasyczna operacja dezinformacji. Czyli, że ludzie mają się zwrócić do całkowicie nowych, niesprawdzonych, byle radykalnych autorytetów, a ludzie, którzy walczyli niekiedy po 10, 15, 20, niech będzie 5 lat właśnie o prawa i swobody obywatelskie, w ogóle jak gdyby ich nie ma. Tylko teraz trzeba wypromować nagle, wyjąć z kapelusza nowego Wałęsę i nagle lud ma zobaczyć, to jest wasz wódz. To takie dezinformacyjne operacje na ogłupionym społeczeństwie się przeprowadza dość łatwo. Pytanie, czy Polacy dzisiaj dalej będą ogłupionym społeczeństwem, czy jednak już zmądrzeliśmy?
Ciekawe. Ja widzę pewne podobieństwo. Na przykład pan Kołodziejczak też teraz zapowiada blokady rolników z kolei w całej Polsce na jutro. Też wypłynął. Tak nie bardzo wiadomo skąd.
No najgorsze to tam skąd by jeszcze nie wypłynął, on już tam parę lat działa, ale poleciał tam, gdzie Ruscy polecieli, pod ambasadę, narodniki tak zwane, pod ambasadę amerykańską i wykrzykiwał tam 447 i go home. Nie? To już tam.
Trochę nam to mówi.
Albo głupi, nie? Bo może być na tyle głupi, nie? Ale wtedy za głupim pójdziesz? Za głupim pójdziesz, gdzie on cię poprowadzi? Głupi głupiego, to do głupkowa,
Wasze komentarze, Hubert. A naród polski jeszcze istnieje, czy to już masa upadłościowa?
W procesie przebudowy, tak powiedzmy.
Grażyna, tak powinno być, nie poddawać się, rozumiem, o Kanadzie. Iranda, ojciec obecnego premiera Pierre Trudeau był niezwykle popularnym politykiem i wręcz uwielbianym premierem Kanady. To niesłychane, jak bardzo jego syn różni się od ojca.
Nigdy nie ma gwarancji, dlatego monarchie upadły, bo tam królowie, wiecie, dynastia i tak dalej. I nie zawsze, często się zdarzało, że tam synowie byli lepsi od ojców, czy przynajmniej dorównywali, ale często, raczej częściej się, jeśli szczególnie był jakiś bardzo wybitny, dobry władca, to później trudno było, żeby równie dobry się też zaraz pojawił w tej rodzinie. Przypominam, że też później nasz system elekcyjny to też nie wypalił, bo tak na tych wszystkich królów elekcyjnych to tak za dużo dobrych to oni tam nie wybrali, nie? Nie wiem, to oczywiście wchodzimy w historię.
Mam wrażenie, patrząc na historię, że to nie całkiem zależy od systemu.
No właśnie.
Bo tu jaki system by nie był, to różne z tego wychodzą owoce.
Chyba to zależy od władzy wyższej, czyli od króla królów, tak? Jezus jest tytułowany, nie? Czyli to zależy od, można powiedzieć, duchowej świadomości narodu, tak jak z tej flagi Dominikany. Otwarta Biblia, prawda was wyzwoli. Jeśli naród odwraca się od prawdy, odwraca się od Boga Biblii, idzie w kierunku zabobonu, jakiejś fałszywej religijności, ateizmu czy innych pomysłów, no to nic dziwnego, że będzie miał głupich władców. No i tak to Czarku, zgadza się, bywa. Znaczy jest.
Oczywiście są, można wskazać, że tam jest lepszy system prawny, czy organizacja, czy gorszy, ale nawet najlepszy nie zadziała, jak ludzie nie będą chcieli go faktycznie uczciwie stosować. A taki trochę gorszy może zadziałać, jeśli ludzie faktycznie będą uczciwi i rozsądni.
Nawet głupi król ze strachu przed poddanymi może całkiem mądrze rządzić.
Muszasz, jestem całym sercem z Kanadyjczykami. Teresa, mam nadzieję, że cały świat pójdzie śladem Kanadyjczyków.
No tak, tylko że wiecie, no ten ślad dokąd prowadzi? No, bo mówię, żeby rządzić państwem, to nie wystarczy, że tak powiem, zablokować ulice wielkich miast. To trzeba naprawdę trochę wyższych kwalifikacji. No i teraz kto z tych ludzi, którzy tam się zebrali w słusznym celu, we wspaniałej atmosferze, tak jak powiedziałem, wolność, naród, ofiarność, solidarność i tak dalej, kto weźmie odpowiedzialność za rządzenie całym państwem? Za odpowiedzialność za wojska kanadyjskie, które właśnie w tej chwili też są zaangażowane na różnych teatrach działań wojennych i tak dalej. No kto? Który kierowca z tych ciężarówek? No proszę państwa, troszeczkę trzeba więcej niż tylko zrywu społecznego.
Marcin, niestety pandemia dała rządom na całym świecie narzędzia do zniewalania obywateli, o jakich mogli kiedyś tylko marzyć.
No tak, to jest oczywista oczywistość, o tym też mówimy, że to jest zmowa. Że przecież to, że na przykład granice Stanów Zjednoczonych zostały otwarte, kiedy myśmy mówili, dlaczego Trump nie blokuje połączeń z komunistycznymi Chinami. Ja nie mówię, że on był w tym, że tak powiem, spisku, tylko on mógł mieć bzdurnych doradców, mógł mieć fałszywe informacje na przykład CIA, bo później były przecież takie informacje medialne, że pewne rzeczy przed Trumpem zatajano. Ja mówiłem, zła reakcja na atak wirusem COVID doprowadzi do tego, że Trump przegra wybory. No i przegra.
Józef, ta cała zawierucha w Kanadzie to może być prowokacja wiadomych służb.
Trzeba zawsze podkreślać, ludzie, ci, którzy stoją tam w tym mrozie, mają jak najbardziej szlachetne i dobre cele. To absolutnie nie ma żadne. To, co mówimy o złym wykorzystaniu tego, to samo moglibyśmy powiedzieć o stoczniowcach w roku 70, czy o Solidarności w roku 80 i 81. Zostało to wykorzystane, żeby tam Gomułkę Nagierka, żeby okrągły stół, umowy zbrodniarzy komunistycznych i biskupów katolickich, żeby dalej strzyc już bezkarnie, praktycznie w ramach pseudodemokratycznego państwa, strzyc obywateli. Przypominam film, gdzie jest teczka JP2, obejrzyjcie sobie, to myślę, jasno zrozumiecie ten spisek katolicko-komunistyczny i państwo, w jakim, czy nierząd, w jakim żyjemy. Czyli ludzie mają słuszne cele, ale ludzie niezorganizowani, ludzie nieuświadomieni są doskonałą pożywką dla wszelkich dezinformacji, dla różnych tych, którzy chcą ich wykorzystać do swoich celów politycznych. I wszystkie tego typu ruchy, jeśli właśnie nie miały podbudowy duchowej, nie miały podbudowy organizacyjnej i przywództwa silnego w Jezusie Chrystusie, poległy.
Przypomina mi to, co mówisz, trochę historię polskich powstań. Nieprzygotowanych.
No, przecież też wywoływanych nieudanych. Z zagranicy. To tak trzeba jest. Jasno powiedzieć, że oczywiście Polacy chcieli wolności, nie? Ale sama decyzja wybuchu była korzystna na przykład tam gdzieś dla Belgii czy dla kogoś i tak dalej, nie? A dla Polski nie była korzystna, bo to my w innym czasie, kiedy Węgrzy chwycili za broń przeciwko austriackiemu imperium, wtedy Polacy powinni chwycić za broń przeciwko carskiemu. A tak...
Chwycili wcześniej i później.
A nie razem. I wtedy armia powstańcza węgierska praktycznie poradziła sobie z Austriakami, ale wtedy nóż w plecy wbiła im Rosja, która wkroczyła na pomoc Austrii, bo była wolna w Polsce.
I było to potem jej tradycją, wbijanie noża w plecy. Najgorzej to nic nie robić, pisze Johnny.
No nie, nie. Najgorzej to głupio robić, panie Johnny. Niekiedy lepiej się zatrzymać, niż zrobić krok do przodu, kiedy się stoi nad przepaścią.
A też nie mówimy, żeby nic nie robić, tylko żeby się szykować.
Mądrze, mądrze robić to, co trzeba, nie głupio.
Miejcie odwagę nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Miejcie nadzieję, Adam Asnyk.
I właśnie to jest kiedy nauczka dla naszych romantyków.
Kiedy się nauczyli tego, no to później już była wygrana. Było wygrane Powstanie Wielkopolskie.
Było błogosławieństwo Boże, wzięli się za łby cesarze, a my byliśmy gotowi na przejęcie państwa, na niepodległość. I mieliśmy kadry, mieliśmy elity, mieliśmy wojsko. O, to dało efekt.
Johnny, kierowcy ciężarówek mogliby być świetnymi ewangelistami.
A tak, i wielu z nich jest. I wielu z nich jest. Także w Stanach Zjednoczonych. Przecież mamy kierowców troków wśród naszych klubowiczów, wśród naszych słuchaczy. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. I o ile w Polsce, no to tam ta jedna ciężarówka jeździ, no to w Stanach widzieliśmy kilka ozdobionych elementami właśnie idź pod prąd z dużych samochodów.
Jerzy pisze, kilka razy widziałem ciężarówkę z wersetem po polsku. Możesz nam napisać, czy to było w Polsce,
z jakim wersetem?
Czy to było w Ameryce polskie
ciężarówki. Mamy właśnie, właśnie już amerykańską ciężarówkę.
Idź pod prąd i husaria. I za te kryzysy rządowe są zamierzone, tu chodzi o konkretną zmianę warty, a wołanie o to ma wyjść z ludu.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Niestety na razie tak to mi wygląda. Obym się mylił. Oby rzeczywiście okazało się, że przynajmniej Kanada ma jakąś ekipę zastępczą dla tej Trudeau. Ale boję się, że to jednak jeszcze nie teraz, że to nie wygląda mi na tak przygotowany zryw i tak świadomych ludzi wiedzących, czego dokładnie chcą.
Kilka osób wierszy, podobny spisek. Józef, zaraz zabraknie wszelkich produktów w sklepach, rząd zwali wszystko na kierowców. No, Tomest, jak ciężarówki, to przerwanie dostaw i puste półki w sklepach, a więc chaos, kradzieże, rozboje. I Bożena i Tomboro 82, chodzi o zerwanie łańcucha dostaw, jak i bankructwo małych przedsiębiorstw, takich jak samozatrudnieni kierowcy.
No tak to się może rozwijać, choć cele są większe, nie? Myślę, że nie po to tę armię Putin tu wystawił na granicy Ukrainy, nie po to komuniści chińscy tak ostro, można powiedzieć, brutalnie atakują Tajwan i państwa, które wspierają Tajwan, tak jak na przykład Litwa, gdyby Zachód był silny i zjednoczony, no toż przecież by tych komuchów, że tak powiem, odciął od świata zachodniego i oni by się tam zjedli. Oni liczą na destabilizację po naszej stronie. A wtedy to oni będą zorganizowani i przygotowani do podboju.
Także rozsądek, planowanie, przygotowanie.
I a potem uświadamianie. Każdego dnia mówimy, weź do ręki testament Jezusa Chrystusa. To jest fundament cywilizacji Zachodu. To właśnie dlatego najlepszą cywilizację w dziejach zbudowaliśmy. Bo nasi pradziadowie wzięli do ręki testament Jezusa Chrystusa. W Polsce to się nazywało Złoty Wiek XVI, najlepszy wiek w naszej historii. Wtedy Biblia była w większości szlacheckich domów. Nie zawsze była czytana. To nie była głęboka jeszcze znajomość i mądrość. Potem katolicka kontrreformacja zrobiła z tego łacinę, pierzynę i dziecinę. Czyli religia katolicka, ogłupienie społeczeństwa i życie dla swoich egoistycznych celów. Tak wyglądała nasza elita, kiedy odrzuciła Słowo Boże. No i potem to była likwidacja państwa, czyli teraz trzeba ten proces odwrócić. Jak najwięcej Polaków ma poznać fundament naszej cywilizacji. Dlaczego? Skąd się wzięły te wolne państwa, te demokracje, te prawa człowieka? Skąd to wszystko się wzięło? Co? Na wierzbie rosło? Nie. To Jezus Chrystus to przyniósł i o tym mówił. Jak Polacy zaczną to rozumieć, wtedy będą gotowi do zmiany systemu, do wolnej Polski.
I tą puentą zakończymy. Dziękujemy wam bardzo. Szczególnie dzisiaj widzom w Kanadzie, Polonii w Kanadzie. Bardzo dziękujemy.
Ciasteczka tu zjedzą, no, a ja popatrzę, tak jak powiedziałem.
Przypominamy o wsparciu. Ten program istnieje tylko dzięki waszemu wsparciu. To wy za nami stoicie. Tutaj nie ma żadnych niejasności. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Także Patronite. To widzicie wszystko teraz na ekranie. Dziś mamy już 240 z docelowego 1000 gitar na luty.
A ten jest krótszy, przypominam. Także nie będziemy mogli 30 rozegrać finału.
Dziś jeszcze o 18:00 oczywiście dogrywka, Idź pod prąd, jak co dzień. Ten program, który oglądacie, jest codziennie od poniedziałku do piątku o 13:00 i codziennie od poniedziałku do piątku o 18:00 dogrywka. Po programie jeszcze teraz pomieść dziś pastora Chojeckiego. Czy mędrcy i filozofowie wskażą ci drogę?
O, to już tak z innej strony, ale na ten sam temat.
I kartka z kalendarza. Wyrok na kardynała Józefa Mitsentiego. To prymas Węgier.
Antykomunista prawdziwy. W odróżnieniu od naszych pseudoantykomunistów, ale to film Gdzie jest teczka JP2, to wam wszystko tam jasno pokażę.
I na koniec po tym wszystkim puśćmy Miejcie nadzieję w wykonaniu Radosława Kopcia. Utwór, który przed chwilą cytowaliśmy. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Tobie i dziękuję bardzo państwu.
Do zobaczenia.
Skąd mamy wiedzieć, jaki jest sens życia, skąd się wziął świat, jak świat funkcjonuje, jaka powinna być nasza relacja do Boga, jaki jest Bóg i tak dalej, i tak dalej. Tu ludzie dzielą się na dwie kategorie zasadniczo. Może być też między nimi część wspólna. Jedni szukają przewodnika i mówią, no może jakiś mądry ksiądz, może jakiś mądry profesor, może jakiś mądry filozof, a może jakiś uczony, może jakaś gwiazda powie mi, w którą stronę mam zmierzać, jaki jest sens tego wszystkiego, jak to ogarnąć, nie? Inni z kolei myślą, no ja jestem na tyle mądry, że to ja mogę być autorytetem. Ja sam wiem, co jest dobre, co jest złe, jaki jest Bóg, czy jest, czy go nie ma i tak dalej. Ja sam stworzę sobie system wierzeń, w które będę wierzył, nie? Czyli no, autorytety są, że tak jedni ludzie są autorytetami, a drudzy podążają za ludzkimi autorytetami. No i ja chciałem wam pokazać, co Bóg myśli o naszych myślach. Czyli co myśli o najmędrszych z ludziach. Czyli weźcie, wyobraźcie sobie największego mędrca, który by zjadł tam 1000 kotletów i zapił 1000 matramentów i do tego jeszcze poprawił bibułą. Wyobraźcie sobie najmądrzejszego, a teraz pokażę wam, co o jego wytworach, o jego pomysłach na najważniejsze sprawy myśli sam Bóg. Otwórzcie sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział. Pan zna myśli mędrców. O, pewnie tam podziwia. Pewnie ojej, ale to mądrzy. Idźcie za nimi. Pan zna myśli mędrców, że są marne. To jest ocena Boga. Człowiek w swej ograniczoności nie potrafi odpowiedzieć na wszystkie kluczowe, najważniejsze pytania. Jeśli pójdziesz za mędrcami ludzkimi, wylądujesz tak jak to koniec szerokiej drogi gdzieś w przepaści, no, na manowcach. Po to Bóg dał nam objawienie, żebyśmy wiedzieli jak jest. Jeśli pójdziesz za Jego słowem, nie zbłądzisz.
8 lutego 1949 roku Trybunał Ludowy w Budapeszcie skazał na karę dożywotniego pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze kardynała Józefa Mincentiego, prymasa Węgier i biskupa Esztergom. W tym samym procesie skazano jeszcze 5 innych kapłanów katolickich i 1 dziennikarza. Kardynał Mincenti przebywał w więzieniu od 26 grudnia 1948 roku. Został uznany winnym dążenia do obalenia ustroju, zdrady stanu, szpiegostwa i handlu walutami. Zmuszono go do przyznania się do winy, torturując i stosując środki psychotropowe. 12 lutego 1949 roku papież Pius XII rzucił klątwę na wszystkich, którzy przyczynili się do aresztowania i skazania Mincentiego. 1 lipca 1949 roku święte oficjum w związku z tym procesem rzuciło ekskomunikę na wszystkich katolików będących członkami partii komunistycznych. Po kilku latach więzienia kardynał został przeniesiony do aresztu domowego. Władze zaproponowały mu ułaskawienie, ale zażądał uniewinnienia. Został uwolniony po wybuchu rewolucji węgierskiej w październiku 1956 roku. Wygłosił przemówienie przez radio, w którym poparł powstanie i warunkowo rząd Imre Nagya. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Budapesztu 4 listopada 1956 roku schronił się w ambasadzie amerykańskiej, gdzie przebywał 15 lat. Dyplomacja papieska negocjowała w sprawie jego wyjazdu z Węgier i normalizacji stosunków z komunistycznym rządem. Mincenti nie zgodził się na układ wynegocjowany przez kardynała Casaroli i stwierdził, że woli wrócić do więzienia. W końcu w 1971 roku wyjechał na wyraźny rozkaz papieża. W Rzymie dowiedział się, że papież w jego imieniu obiecał, że nie będzie zabierał głosu w sprawach politycznych i nie opublikuje pamiętników. Mimo to politycznie się wypowiadał i pamiętniki opublikował.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę, co wiecznie swą wniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tętnącą szałem, która na oślep leci bez oręża. Lecz tę, co sama jest dobytym wałem, przeciwne cięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy ścić się kości swoje we
pełnię złomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz pełnię złomną,